Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, przeczytam od 17 wiersza. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Dzisiaj chciałbym się skupić na wierszach od wersetach od 18 do 21. Krótko tylko przypomnę kontekst. Jedna z ważniejszych rzeczy, jakie tutaj pisze Piotr do swoich adresatów, to na początku drugiego rozdziału pisze o... Zwraca się do adresatów jako do odrodzonych ludzi, aby odrzucili to, co cielesne. Przypomina im, że są nowonarodzonymi niemowlętami, aby pragnęli tego duchowego mleka i opisuje tą wspaniałą prawdę, że ci wszyscy, którzy są wierzący, odrodzeni, są przystępującymi do kamienia żywego, do Chrystusa i budują się w ten wspaniały przybytek, w dom duchowy i stanowią ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty w celu, aby ogłaszać cnoty tego, który ich powołał. I skoro takich wspaniałości dostąpili, zostali do tego powołani, tak wyróżnieni, napomina ich, aby prowadzili wśród pogan życie nienaganne. Życie nienaganne, aby ci, którzy przypatrują się, jak żyją, jako właśnie to królewskie kapłaństwo, lud nabyty, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia, przypatrując się dobrym uczynkom, które świadczą właśnie o tej godności, do której zostali powołani i o mocy tego, do którego przystąpili i wraz z którym się budują w to kapłaństwo, w ten dom duchowy i stanowią kapłaństwo królewskie, kapłaństwo naród święty, lud nabyty. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne i od 13 wiersza opisuje pewne elementy tego życia nienagannego. Jak postępować, jak żyć, aby właśnie to w swoim życiu realizować, aby to pokazywać, by ogłaszać cnoty tego, który ich powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. By rozgłaszać to zarówno słowem, jak i też właśnie życiem, postępowaniem, odpowiednim postępowaniem, które będzie stanowiło też element tego głoszenia, dawanie dobrego świadectwa swoim postępowaniem, nienagannym postępowaniem. I ostatnio mówiłem o tym, co Piotr pisze w wierszach od 13, o poddaniu się wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. Ogólnie zwraca się tu do wszystkich wierzących, aby temu porządkowi byli podporządkowani, poddali się, szanowali, wszystkich szanowali. Braterstwo braci miłowali, Boga się bali, czyli mieli tą bojaźń Bożą, a królowi oddawali cześć i szacunek, i posłuszeństwo. I tutaj teraz w 18 wierszu zwraca się już do szczególnej grupy, nie ogólnie, do szczególnej grupy pośród swoich adresatów, do domowników. Może parę słów o tym, do kogo on to kieruje to wezwanie. Domownicy, no nie chodzi tutaj tylko o rodziny, o członków rodziny danej, bo jak czytamy dalej w tym wierszu, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, bądźcie poddani Panom, czyli chodzi o jakąś taką zależność. Tutaj domownik jest to przetłumaczone domownik i Pan, czyli bardziej sługa i Pan. Tutaj użyte słowo opisuje właśnie taką zależność sługi, ale który powiedzmy nie jest niewolnikiem, ale pracuje. Jest wolnym człowiekiem, ale jest związany pracą i też jest w tej zależności, w tej relacji do swojego chlebodawcy jako domownik, czy jako sługa i pan. Żeby przybliżyć to słowo, które jest tu użyte, zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Trzynasty wiersz. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzać. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Tutaj to słowo sługa to jest to samo słowo, które tam zostało użyte jako domownik, czyli taki rodzaj sługi, który, no tak jak tutaj jest napisane, mógł dwóm panom służyć, gdy tak zdecydował, czy tak postępował, to mógł być w takim stosunku do tych dwóch panów, ale Pan Jezus używa tutaj tego obrazu, żeby powiedzieć, że żeby dobrze swoją służbę sprawować, żeby być dobrym takim sługą domowym, to dobrze jest się skoncentrować na służbie jednemu Panu. Żeby nie było tego rozdwojenia, tak jak tu później podsumowuję, nie można Bogu służyć i mamonie. Że wtedy zawsze będzie, gdy skupimy się na służbie jednemu Panu, to ten drugi będzie zaniedbywany, czy niewłaściwie obsługiwany, jeżeli no nawet z niewłaściwym nastawieniem, z niewłaściwymi motywacjami. I także to samo słowo tutaj jest użyte przez Piotra, jest tłumaczone jako domownicy, czyli chodzi o taki typ sługi o najemników bardziej niż na tych, którzy byli niewolnikami, byli własnością Pana. I tutaj Piotr zachęca ich, czy wzywa do tego, aby właśnie prowadząc życie nienaganne, odpowiednio postępowali, by byli posłuszni, dobrze służyli swoim panom, Często ten fragment, czy to, co tutaj pisze, jest odnoszone do naszej postawy współcześnie, jako tych, którzy są pracobiorcami, którzy są na umowach, aby taki mieć stosunek do naszych pracodawców, aby być poddanymi, posłusznymi, niebuntownikami. Co prawda w dzisiejszych czasach wszyscy chcą być, zachęca się do tego, aby każdy miał odpowiednio wysokie mniemanie o sobie i nie ma już aż takich nierówności jak kiedyś, ale jak ktoś robi w prywatnej firmie, to może to jest bardziej widoczne, ale ogólnie rzecz biorąc, tu możemy tą zachętę czy wskazówkę przyjąć jako to, aby z odpowiednim nastawieniem do przełożonych się odnosić. Piotr pisze, żeby to czynić, być poddanymi tym panom z wszelką bojaźnią. Z wszelką bojaźnią. O jaką bojaźń chodzi? Myślę, że tu nawiązuje do tego wiersza 17, bo tu pisze wyraźnie, że żeby się bać, czy mieć tą bojaźń Bożą. Tak jak już poprzednio starałem się powiedzieć, że bojaźń raczej jest związana z odpowiednim podejściem, nastawieniem do naszego Stwórcy, do naszego Zbawiciela. Nie ma być to bojaźń paraliżująca, która zachęca do tego, aby stronić od Boga, by się przed Nim kryć, by przed Nim uciekać, ale bojaźń, która zachęca do tego, by Boga szanować, by ze względu, tak jak też w tym wcześniejszym fragmencie pisało, ze względu na Pana, ze względu na Niego, być właściwie odnosić się, właściwie traktować swoich przełożonych, czy jak tutaj wprost pisze do tych sług swoich panów. Przeczytam jeden wiersz werset z listu do Kolosan z 3 rozdziału, 22 werset. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Czyli ta bojaźń, z tą wszelką, ta wszelka bojaźń to jest bojaźń Pana i ona ma właśnie w taki sposób owocować, czy taki efekt dać, że ci, którzy są w jakiejś relacji, w takim związku, w zależności od osób, które są ich przełożonymi. Tutaj jest to opisane ziemskimi panami są, że nie mamy być jakimiś obłudnikami, tylko udawać, ale że w szczerości serca, ze względu na Pana, w szczerości serca mamy tak postępować. Nie ze względu na to, czy za chwilę będziemy o tym mówić, czy ci ludzie na to zasługują, czy nie, ale ze względu na Pana, tego, któremu naprawdę służymy, do którego należymy. Ponieważ, tak jak powiedziałem, ci panowie, przełożeni są różni. I widocznie Piotr coś na ten temat mógł wiedzieć, skoro tutaj ten problem dotknął tego problemu, pisząc to do tych ludzi, do tych wierzących. Nie tylko dobrym i łagodnym panom bądźcie poddani, ale i przykrym. Także zastanawiali się, tak jak pewnie i my się zastanawiamy, no jak możemy być posłuszni i z wszelką bojaźnią takim panom się poddawać i ich jakieś fanaberie spełniać, skoro oni są niesprawiedliwi i tak dalej. Tutaj pisze nie tylko właśnie dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Także zdarzają się i przykrzy panowie i przełożeni, przykrzy ci, od których zależymy w pewien sposób, którzy coś mogą w naszym życiu, mają wpływ na to, jak żyjemy. I tutaj Piotr wprost poleca, aby i takim panom być, gdy jesteśmy w tej relacji domownik czy sługa, najemnik i pan, żeby takim przykrym również być posłusznymi. Nie jest to łatwe, ale poczytamy dalej, co Piotr więcej do nich mówi. Także tutaj, bo Piotr wspominając tych panów przykrych, zmierza w pewnym kierunku i tu już w następnym wierszu widzimy, że chodzi mu o pewne cierpienia i dolegliwości. Dolegliwe doświadczenia, które mamy z niektórymi ludźmi. XIX wiersz. Ale może jeszcze wcześniej odnośnie tych przykrych panów. Albo później to powiem. Albowiem to jest łaska, 19 wiersz. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Czyli tu, wspominając tych przykrych panów, wiemy o co mu chodziło. Że w tych naszych kontaktach, w naszych relacjach, jak i wówczas te służenie takim panom wiązało się z utrapieniami i z niewinnymi cierpieniami. Ma to miejsce, czy dzieje się tak często, że jesteśmy, tak jak tu Piotr pisze, związani w sumieniu przed Bogiem. Czyli może przed tym panem przykrym można by było jakoś się ukryć, jakoś uniknąć tych przykrości, albo przynajmniej ograniczyć ich ilość, tych przykrych doświadczeń, przykrych kontaktów, używając jakiejś przebiegłości, czy używając różnych sposobów. No ale jest jeszcze ten element pewnych więzów w sumieniu przed Bogiem. Tego, że jako wierzący no, chcemy postępować szczerze. Chcemy być szczerzy i prości. Chcemy być nie tylko tu, gdy razem się spotykamy, sprawiedliwymi, dobrymi, prostymi, uczciwymi, otwartymi ludźmi, ale w każdych okolicznościach. Nie chcemy być tylko religijni, ale chcemy, aby Bóg w nas działał i kształtował nas, nasz charakter. I gdy przystępujemy do Boga, do tego, do Chrystusa, kamienia żywego i budujemy się wraz z Nim, to wiemy, że przeżywamy tą przemianę i budowanie w dom duchowy. I to ma swoje znaczenie też, jeżeli chodzi o nasze postępowanie. Nie jest to tylko coś udawanego, że gdy zbieramy się razem, to wtedy to tworzymy, a później idziemy do pracy, gdzie mamy przykrych przełożonych albo nawet współpracowników i tam już musimy sobie inaczej radzić. Nie, tu Piotr mówi, że nawet, że gdy jesteśmy związani w sumieniu przed Bogiem, to wiąże się to ze znoszeniem utrapień, że nie jest to łatwe, bo wtedy nasze sumienie jest poruszone, gdy staramy się takimi ludzkimi sposobami, tylko z pozoru, tak jak wcześniej czytałem, to słowo Pawła do Kolosan, żeby nie tylko z pozoru być dobrym i uczynnym i właściwą postawę przed swoim Panem prezentować, ale ze względu na Pana, ze względu na Boga, któremu służymy, dobrze postępować zawsze i dobrze mu życzyć. Bo można, no wiemy, że mamy sposoby, myślę, że wtedy ci słudzy domowi też mieli sposoby, by unikać, by takim przykrym panom też odpłacić odpowiednio do ich postępowania. Ale ze względu na to, że jesteśmy w sumieniach związani przed Bogiem, że oni byli, że Piotr im na to wskazuje, żeby tak nie postępowali i raczej decydowali się na to, aby znosić utrapienie i cierpieć niewinnie. Także chrześcijaństwo nie jest, tutaj jeżeli chodzi o ten element, nie jest taką prostą sprawą. Tutaj potrzebujemy modlitwę. Jak ktoś zaniedbuje modlitwę, ktoś zaniedbuje społeczności z Bogiem, no później nie ma takiego odpowiedniego potencjału, aby znosić utrapienie i może wybierać te narzędzia i te sposoby, które świat podsuwa i daje, aby odpowiednio być przykrym wobec tego, który jest dla nas przykrym. Ciekawa sprawa odnośnie łaski tutaj jest poruszona. Albowiem to jest łaska. Jeśli ktoś właśnie ze względu na Pana, związany w sumieniu przed Bogiem, doświadcza i znosi cierpienia niewinne i utrapienia. Właśnie łaska kojarzy nam się najczęściej z tym, o czym śpiewaliśmy, doświadczając przebaczenia grzechów. Cudowna Boża łaska zbawiła z grzechów mnie i wlała tą bojaźń Bożą. I ta łaska podźwignęła mnie, naprzód wiedzie. O łasce wiemy, że jest to łaska. Z łaski jesteśmy zbawieni, że jest to Boży dar. Że ta łaska, niezasłużona przez Boga życzliwość wobec nas, jest czymś uwalniającym, jest czymś, co daje nam pokój, co daje nam wiele dobrych nie tylko odczuć, ale wiele dobrego w naszym życiu czyni i praktycznie z łaski jesteśmy zbawieni, tak jak to pisze w liście do Tytusa Paweł, w drugim rozdziale, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Jest to właśnie zbawienie, jest ratunek w łasce Bożej. Ale tutaj Piotr o innym aspekcie łaski pisze, dość ciekawym, że że łaską jest to, że będąc związani w sumieniu przed Bogiem, znosimy utrapienia i cierpimy niewinnie. Że to jest łaska. Także chcąc w takich sytuacjach, gdy mamy do czynienia z przykrym kimś, zachować się właściwie, musimy polegać na łasce Bożej. I to myślę, że wszyscy, którzy pracują, a może się uczą i mają przykrych nauczycieli, to tutaj muszą skorzystać. Tutaj Pan ich wzywa, aby skorzystali z tej łaski i znosili te utrapienia i te cierpienia niewinne. Być może czasem niesprawiedliwe, ale jednak jest to w Bożym planie, jest to w ramach Bożego działania w nas, kształtowania naszych charakterów i zbawiania nas i budowania nas, to, że cierpimy niewinnie. Także dobre postępowanie nasze ze względu na Boga, który nas zbawił i to, że odrodził nas i chcemy dobrze postępować, we wszystkim mu się podobać, to dobre postępowanie, sprawiedliwe, uczciwe, nie wyklucza tego, że pewne niesprawiedliwe doświadczenia o charakterze cierpienia i utrapień nas spotkają. Także jest to też objawem łaski, że w takich sytuacjach, w takich okolicznościach możemy dobrze postępować, że możemy dobrze czynić nawet złym ludziom. Czy jest to coś, co jest jakąś nowością, czy czymś, co Piotr wymyślił? Nie, takie było nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i Piotr był jego dobrym uczniem i tutaj to powtarza, to co Jezus ich uczył, mamy zapisane w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale. W 6 rozdziale Ewangelii Łukasza 32 do 34, wiersze od 32 przeczytam. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Czyli będąc miłym wobec miłych ludzi, no co to za sztuka? Jakie to świadectwo nadzwyczajnych mocy, które w nas działają, w nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Wróćmy do Piotra, ucznia Pana Jezusa, który właśnie to przypomina swoim adresatom, aby w tych okolicznościach, bo to wiadomo, że to jest odpowiedź na problemy, które ich spotykały i o których Piotr wiedział. To nie była jakaś hipotetyczna sytuacja, tylko warto jest zwrócić też uwagę na to, że zwraca się tu do tych domowników, do tych sług domowych, niewolnych, którzy musieli na siebie zapracować, na swoje rodziny, właśnie pełniąc służbę jakichś bogaczy. Bowiem to jest nieprzypadkowe. Jeżeli chodzi o Kościół, to nie był on złożony tylko z samych nawróconych w cudowny sposób faryzeuszy i kapłanów i szlachty i wśród pogan samych dostojników. Raczej, tak jak Paweł, przypominacie sobie, Paweł do Koryntian pisze, że niewielu was jest szlachetnie urodzonych i bogatych, że Kościół stanowili właśnie ludzie biedni, ludzie potrzebujący. Do nich przede wszystkim dotarła Ewangelia i Pan dał łaskę tym, którzy tak potrzebowali Jego zbawienia i takiego podniesienia i łaski. I byli gotowi ją przyjąć, ponieważ dobra nowina była dla nich zachęcająca i była tym, w tym swoim ucisku i obciążeniu, chętnie przychodzili do tego, który dawał im ukojenie. Także do nich była adresowana Ewangelia i tu Piotr też przede wszystkim do takich ludzi się zwraca, bo oni stanowili większość w Kościele. 20 wiersz. Jakaż to chluba, jakaż to chwała, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. No, znosić cierpliwie to, gdy się otrzymuje karę za przewinienia, za grzechy, no to żadna sztuka i żadnej chwały w tym nie ma. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, także wielu z nas cierpi za to, że dobrze czyni i dobrze chce postępować i zgodnie z tym, jak nas Pan poucza i prowadzi i Jego obecność w naszym życiu nas do tego skłania. I nie wiąże się to jedynie z tym, że nas chwalą i dostrzegają, jacy dobrzy jesteśmy, jacy inni, odmienni, ale wiąże się to częstokroć właśnie z cierpieniami. I to jest łaska u Boga. To jest ten aspekt łaski, że można niewinnie cierpieć za to, że się dobrze postępuje, za to, że się jest sprawiedliwym. 21 wiersz. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. To jest powołanie nasze. Tutaj Piotr przypomina, że wierność Ewangelii, wierność temu, czego Bóg nas naucza i jak nas prowadzi, zachęcając do tego dobrego postępowania, żyjąc pośród pogan, prowadzi częstokroć do cierpień i jest to element naszego powołania. Czy można to zrealizować? Czy można taką postawę reprezentować, prezentować w trudnych sytuacjach? Oczywiście nie jest to proste, ale można. Tutaj Piotr wysoko zawiesza poprzeczkę, dając przykład naszego Pana. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład. Powołani do tego jesteśmy, gdyż Chrystus nas powołał, ten, który sam cierpiał. A my jesteśmy wezwani, powołani do tego, aby go w tym naśladować, aby tak go naśladować, aby w taki sposób też ogłaszać jego cnoty. Czyli znosząc cierpienia, znosząc utrapienia, nie odpłacając, nie szukając na własną rękę zemsty, nie z taką stanowczością, egzekwując sprawiedliwość dla nas. Jesteśmy zachęceni do tego, aby postępować tak jak Chrystus. Chrystus dużo nauczał swoich uczniów, gdy przebywał wraz z nimi o cierpieniu. Jeżeli odnośnie cierpienia uczył swoich uczniów trzech takich spraw. I sięgniemy do Ewangelii, żeby te trzy rzeczy dotyczące cierpienia z nauczania Pana Jezusa zobaczyć. Każdy z tych elementów z innej Ewangelii. Pierwsze to, że Pan Jezus uczył swoich uczniów przekazywał im taką naukę, że Mesjasz, którego w nim rozpoznali, ten Mesjasz zapowiedziany, na którego Izrael czekał, musi cierpieć. I Łukasz w swojej Ewangelii nam o tym pisze. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. 24 rozdział, wersety 25 do 27 przeczytam. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co nim było napisane we wszystkich pismach. Aby wejść do swojej chwały, Chrystus, Mesjasz, musiał właśnie to wycierpieć. Te słowa padają po męce, śmierci i po zmartwychwstaniu. I może jeszcze 44 werset i dalej. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im: jest napisane, że Chrystus, że Mesjasz miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To tego właśnie nauczał Jezus swoich uczniów. Tam pośród nich był Piotr i on o tym dobrze pamiętał. Stąd te słowa do adresatów pierwszego listu. I w tym pierwszym liście także to wspomina, że zbawienie, o którym pisze do nich Piotr, zbawienia tego poszukiwali, wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Że Piotr dostrzegł. Pan Jezus otworzył przed nimi pisma i już widział, jak to prorocy pisali, już zapowiadali, czy też działający w nich Duch Chrystusowy przepowiadał cierpienia mające przyjść na Mesjasza. Także to jest jeden z elementów nauczania Pana Jezusa odnośnie cierpienia, że sam Mesjasz musi cierpieć. Druga sprawa to, że musi cierpieć za innych, aby ich odkupić, aby mogło nastąpić, mogło być możliwe odpuszczenie grzechów. O tym przeczytamy z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 28 wiersz. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Czyli przyszedł oddać swoje życie. Złożył życie w cierpieniach, w doświadczeniach, w poniżeniu. Oddał życie na okup za wielu. I może jeszcze z 26 rozdziału, 28 wiersz, który właśnie mówi o tym, że albowiem to jest krew mojego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Swoją krew przelał na okup za wielu. Za wielu się wylewa krew, o której Pan Jezus zapowiadał podczas tej wieczerzy, którą pragnął spożyć ze swoimi uczniami. Dając im wino, mówił, że jest to krew nowego przymierza, która oznacza krew. Krew, która zostanie przelana na odpuszczenie grzechu. Że cierpienia Chrystusa, niewysłowione, niepojęte dla nas, ale której to ofiary chwytamy się wiarą, zostały, czy zniósł je, doświadczył ich, wycierpiał dla naszego odkupienia, aby nasze grzechy mogły być odpuszczone. I jeszcze trzeci element. Pan Jezus uczył swoich uczniów. Będziemy o tym czytać z Ewangelii Marka, z 8 rozdziału. Uczył o tym, że wszyscy, którzy pójdą za Nim, muszą być gotowi na cierpienie. Marek, 8 rozdział, Ewangelia Marka, 8 rozdział, 34 wiersz. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im jeszcze: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I z 10 rozdziału, 38 i 39 wiersz. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu pewni uczniowie: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, który jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Także pewien udział, to wezwanie do naśladowania Boga, do wytrwałości w cierpieniach, jako naśladowanie Chrystusa, zapowiadał już Pan Jezus. Zapowiadał im, mówiąc, że każdy, kto chce za Nim pójść i Go naśladować, musi być gotowy na to, aby się zaprzeć samego siebie i wejść i wziąć krzyż swój i naśladować Go. Aby brać krzyż swój, jak w innym miejscu pisze, codziennie, i naśladować Go. Brać krzyż. Krzyż to nie jest inna nazwa czy imię własne fotela przed telewizorem, ani wygodnej leżanki. To jest krzyż, to jest to narzędzie, na którym cierpimy, na którym Pan cierpiał. Pan zmarł. A my jesteśmy wezwani do tego, aby w taki sposób Go naśladować. By krzyż, ten, który oznacza śmierć, to było narzędzie śmierci. Tam się nie tylko wisiało na chwilę za karę i później dalej można było wrócić do życia. Tam się umierało. I branie tego krzyża, uśmiercanie naszego starego leniwego człowieka, to jest też element, czy to jest opis naśladowania Pana, pójścia za Nim. Także naśladownictwo Pana jest właśnie, ma taki wymiar też. Te trzy elementy z nauczania Pana Jezusa, które tu przytoczyłem z Ewangelii, gdzie mówił do swoich uczniów, Piotr jako jeden z tych uczniów właśnie w tym fragmencie ze swojego listu do tych, których chciał pouczyć, zachęcić, napomnieć, dodać im sił, aby znosili cierpienia, naśladując Pana. To też dostrzegamy tutaj w tym fragmencie, w tym 21 wierszu. Chrystus cierpiał, pisze, za was. Chrystus cierpiał, tak jak to zapowiadał. Cierpiał, to cierpienie się dokonało, poniósł śmierć, ale zmartwychwstał w pełni chwały, wstąpił na niebiosa. Cierpiał za was, czyli dla odpuszczenia naszych grzechów przelana została Jego krew. I zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Czyli też jest tutaj ten element wezwania do naśladowania Pana. Piotr nauczył się tych lekcji, to zapamiętał i to przekazuje też dalej. Nie zawsze tak było, bo przypominamy sobie fakt, jak Pan Jezus delikatnie chciał wprowadzić ich w te trudne sprawy i pamiętacie, w Galilei to było, I Pan Jezus mówi do swoich uczniów, pytał ich, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo później wy mnie uważacie, zwracając się do uczniów. I oczywiście Piotr wtedy wyskoczył i dobrze odpowiedział, bo dane mu to było od Boga, nazywając Pana właśnie tym Mesjaszem oczekiwanym i zapowiadanym Synem Bożym. Ale wiemy, jak co później miało miejsce. Bardzo wysoko został wyniesiony. Wtedy Pan powiedział o nim, że jest błogosławiony, że jest szczęśliwy, bo to objawienie stało się jego udziałem. Mógł to powiedzieć, ale później zaraz z tych wyżyn zlądował bardzo nisko. Gdy Pan Jezus mówił o cierpieniu, to wziął Pana na stronę i zaczął go upominać, jak tam pisze. Wtedy jeszcze tej lekcji nie przerobił. Jeszcze mimo pięknego objawienia, Bożego działania w nim, oświecenia, to jednak z tych głębokich prawd, o których tutaj Piotr pisze do swoich adresatów, aby właśnie w trudnych warunkach, wobec panów przykrych, to słowo przykrzy można oddać jako przewrotni albo zwichrowani, czyli no, naprawdę potrafiący bardzo utrudnić życie tym adresatom, jak i niektórzy, którzy są nad nami postawieni, z którymi mamy do czynienia i potrafią i nam uprzykrzyć życie, że no, jest moc w ofierze Jezusa Chrystusa, by w takich sytuacjach dobrze postępować. I Piotr wówczas zaczął upominać Pana, żeby miał litość nad sobą, że to na niego te cierpienia nie przyjdą. Wtedy jeszcze niewiele wiedział o tym i nic z tego nie rozumiał, ale tutaj widzimy, że po tych wszystkich doświadczeniach, po tych wszystkich przeżyciach, po zesłaniu Ducha Świętego został ugruntowany w prawdzie i mógł te słowa już ze zrozumieniem i dając także swój przykład zachęcać ich, aby wstępowali w ślady, tak jak on wstąpił w ślady Chrystusa cierpiącego, znoszącego cierpienia, znoszącego uciski. Wtedy, gdy nawet postępujemy, gdy postępujemy dobrze, gdy cierpimy niewinnie, gdy chcemy być sprawiedliwi i czyści, gdy chcemy postępować dobrze, a mimo to spotykają nas za to przykrości. Wezwani tu jesteśmy do tego naśladownictwa. Czy mamy to czynić z własnej mocy? Nie. Dalszy fragment mówi o tym i o tym powiemy innym razem. Ale tutaj czytamy, Jego sińce uleczyły nas. Jego sińcami, sinością Jego, stary przykład mówi, sinością Jego jesteście uleczeni. Czyli tymi doświadczeniami Pana, Jego ofiara jest, daje nam moc. Nie mamy szukać własnej mocy w tym, aby takie trudności znosić, bo nie podołamy. Nie damy rady. W Panu nasza nadzieja, w tym, że On złożył ofiarę, a skoro nas wzywa do tego, to też i da łaskę stosowną. Nie tylko łaskę, aby cierpieć, ale aby też łaskę, aby w tych cierpieniach za dobre uczynki wytrzymać, wytrwać i w ten sposób oddać Mu chwałę i w ten sposób też głosić Jego cnoty. Będziemy dzisiaj też łamać chleb. Będziemy mieć wieczerzę pańską, która właśnie mówi o tym, że jest w nas ta gotowość. Nastąpił ten moment, gdy doświadczyliśmy, zrozumieliśmy, opamiętaliśmy się, widząc tego Chrystusa, że nie zrobił to na pokaz, ale że ofiara Jego ma moc w naszym życiu i jest naszą nadzieją. Że w dalszej części naszego spotkania będziemy łamać chleb, ale będzie to później. Teraz tylko chciałem o tym wspomnieć na zakończenie. Także zawsze nasze oczy, nasze serca muszą być nakierowane na Pana, aby u Niego szukać łaski, szukać mocy, by wytrwać, by właśnie takie świadectwo wydawać wtedy, gdy trudne doświadczenia nas spotykają. Amen.